Sabah el Khair hon Beirut, czyli dzień dobry, tu Beirut. I jak już od dłuższego czasu z Beirutu o 6:30 rano pozdrawiają
Paweł Rakowski
i Kazimierz Gajowy. Ledwie oczy przetrzeć zdołam wnet, no w pieśni do Pana Boga wołam, a my wnet już jesteśmy wnet dzisiaj rano i mówimy najpierw o pogodzie w Bejrucie. Nareszcie niewielki deszcz, pochmurnie z przejaśnieniami, słońce no zaledwie wzeszło o godzinie 6:41 czasu lokalnego, a zajdzie o godzinie 18:06. Długość dnia się skraca, teraz to jeszcze 11:25. Temperatura bardzo wysoka jak na tą porę roku. Już tutaj mamy, panie Pawle, na naszym termometrze 29 stopni, a meteorolodzy przewidują aż 36 w południe, wieczorem 33 stopnie Celsjusza. To wszystko zmieni się jutro w suchą jeszcze burzę, po to by w środę spadł no, dość obfity deszcz. A w górach już dzisiaj chłodno, o tej porze zaledwie 14 stopni, w szczytowym momencie będzie to 22, by wieczorem już spaść do 19 i też już tam dzisiaj popada deszcz, na pewno po wcześniejszych piorunach. Pioruny biły nie tylko na niebie, ale również i w polityce. Będziemy chyba pierwsi na antenie Radia Wnet dzisiaj, którzy w studiu Bejrut powiedzą o wyborach. Oczywiście my ograniczymy się do wyborów, które tutaj odbyły się do Sejmu i Senatu w jedynym punkcie wyborczym w Bejrucie. Było to w ambasadzie polskiej. No, wszystko odbyło się naprawdę w sposób bardzo godny, uroczysty, przyjemny. Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo to chyba nie jest tajemnicą, że byłem członkiem komisji wyborczej. Tak naprawdę to było święto. Wielu Polaków, których już dawno nie widziałem, wczoraj ich mogłem zobaczyć, jak spełniali obywatelski obowiązek. Naszym zaskoczeniem była duża liczba turystów indywidualnych, po dwie, po trzy osoby, po cztery. Byli to ludzie stosunkowo bardzo młodzi. Skorzystali z tego, że praktycznie aktualnie można przylecieć no, na wybory wręcz, no, na trzy dni, na weekend naszym polskim przewoźnikiem liniami LOT i z tego skorzystali. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Większość po raz pierwszy mogła głosować za granicą. Jednym słowem, nie było żadnych incydentów. Odbyło się wszystko w miłej atmosferze. Ze strony konsulatu polskiego wszystko było bardzo dobrze przygotowane przed wyborami, jak również ich później zakończenie i archiwizacja wszystkiego tego, co prawo wyborcze przewiduje. No dobrze, ale Państwo czekacie teraz na rezultaty, te właśnie w Bejrucie. One są specyficzne, bardzo specyficzne i na pewno słuchacze zauważą, jak się różnią od tego, co już znamy w Polsce na terenie RP. Rozpoczynamy od Senatu. No, do Senatu na naszych zagranicznych listach było trzy osoby i na pierwszym miejscu pan Kasprzak Cezary Paweł z ruchu Obywateli RP otrzymał 24 głosy. Natomiast pan Rudnicki Marek z Prawa i Sprawiedliwości 41 głosów, a pan Ujazdowski Kazimierz Michał, Koalicja Obywatelska PO i również Niezależna, Nowoczesna, Zieloni, aż 105 głosów, czyli widzimy wyraźnie, że sytuacja jest całkowicie odwrotna, czyli Koalicja Obywatelska PO i przyjaciele wygrali 105 głosów, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 41 i Ruch Obywatele RP 24 głosy. Bardziej zacięta walka dotyczyła miejsc w Senacie. I tak po kolei lista numer jeden, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, ktoś mówi, że aż 5 głosów, niektórzy mówią, że tylko, ale 5 głosów. Natomiast lista numer 2, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 38 głosów. Lista numer 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej, prawie jak Prawo i Sprawiedliwość, 37 głosów, to bardzo dużo. Natomiast Konfederacja, Wolność i Niepodległość i też aż, a może tylko 5 głosów. Wygrywa Koalicja Obywatelska PO, Nowoczesna, Zieloni, 85 głosów. Czyli widzimy, jak to się bardzo różni od sytuacji w Polsce. Tradycyjnie już od wielu, wielu wyborów tu w Bejrucie najczęściej wygrywała zawsze lewica lub partie liberalne. Dlaczego? To na pewno temat na dłuższą audycję, by to wytłumaczyć. Niewątpliwie zawsze z prawicą, w tym wypadku z Prawem i Sprawiedliwością, łączą się pewne lęki, które tutaj do nas, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, docierają, gdzie no, każdy się boi, zwłaszcza jeżeli chodzi o pokolenie już tutaj urodzone, że Polska nie będzie ich chciała, że dla nich nie będzie w Polsce być może miejsca, kiedy będzie rządziła prawica, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż to wcale tak nie wygląda, ponieważ wiem, że w ostatnich 4 latach liczba, zwłaszcza dzieci, małżeństw polsko-libańskich, tych, którzy zdecydowali się studiować w Polsce, się praktycznie podwoiła. Ale cóż, to, co się mówi, co się kreuje, niezależnie od tego, czy jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, to jednak bardzo wpływa również na głosowanie. Jednym słowem, jak widzimy, zarówno ta pogoda atmosferyczna, o którejśmy już mówili, jak również pogoda dotycząca wyborów w Bejrucie, no wszystko odbyło się, możemy powiedzieć, wspaniale. No cóż, panie Pawle, pan Paweł Rakowski oczywiście, musimy znowu zapytać o pogodę, tą polityczną na tym naszym Bliskim Wschodzie.
Wręcz jest gorąco.
Gorąco, a nawet gorąco. Może burzowo, tak?
Tak.
To posłuchajmy.
Chociaż może będą jakieś ochłodzenia, to znaczy na pewno ochłodzenie bardzo takich gorących, wręcz parzących relacji pomiędzy Iranem i Arabią Saudyjską są wręcz wskazane i w chwili obecnej wczoraj premier Pakistanu Imran Khan był w Teheranie i dzisiaj udaje się do Rijadu, albo może bardziej do Dżeddy, tam gdzie rezyduje następca tronu Mohammed ibn Salman, z taką misją pojednawczą, to znaczy ma mediować pomiędzy zwaśnionymi krajami, które są na siebie skazane, różni je wszystko, a łączy nic, w sumie poza ropą naftową. I tutaj akurat oba te regionalne mocarstwa muszą się porozumieć, ponieważ doszło do takiej sytuacji, że dla dobra w sumie całego świata lepiej, żeby akurat ochłodziły swoje relacje i przede wszystkim zamiary wojenne. Też oczywiście Saudowie trochę się wymigują, że generalnie tego premiera Pakistanu Imrana Khana nikt nie prosił o takie rzeczy. Niemniej pamiętajmy o tym, że Pakistan ma w miarę poprawne stosunki z Iranem. Pakistan reprezentuje interesy Stanów Zjednoczonych w Iranie. No i też ponad 3 miliony pracowników z Pakistanu pracuje w Arabii Saudyjskiej. No i też Arabia Saudyjska dość życzliwie dotuje Pakistan i tym samym sposobem jest pole do mediacji. Niemniej Przechodząc już tak właściwie o chłodzeniu mówiąc, no to tak właściwie spodziewamy się, że lada dzień przyleci na Bliski Wschód, a szczególnie do Arabii Saudyjskiej, Władimir Władimirowicz Putin. Jest to wizyta długo wyczekiwana w Arabii Saudyjskiej, to znaczy Władimira Władimirowicza Putina nie było 2 lata. Niemniej te relacje pomiędzy Arabią Saudyjską i Moskwą są bardzo, bardzo zażyłe. Saudyjska prasa rozpisuje się i wręcz przypomina o tym, jak ongiś zwaśnione strony, ponieważ tak właściwie od 1932 roku nie było relacji, stosunków pomiędzy Arabią Saudyjską a Związkiem Sowieckim. Nawet personel ambasady sowieckiej w Riyadzie został rozstrzelany przez Stalina. Te stosunki zostały nawiązane dopiero w 1992 roku. No ale oba państwa połączyła na pewno ropa naftowa, gaz, inne surowce. No i też przede wszystkim to, że Arabia Saudyjska ma problem z bezpieczeństwem własnego nieba. Tutaj Władimir Władimirowicz proponuje rosyjskie systemy i rosyjską broń, która jego zdaniem jest skuteczniejsza niż amerykańska, którą oczywiście za miliardy kupują Saudowie. Jeśli chodzi jeszcze o takie ciekawostki, na pewno jest bardzo, ale to bardzo taka, nazwijmy to, strategiczna wizyta Benjamina Netanyahu w Chinach. Tutaj trzeba trochę przypomnieć, że też relacje pomiędzy Izraelem i Chinami są w miarę świeże. Nie było ich tak właściwie przez pierwsze 40 lat istnienia tego państwa. No a jak się ujawniły albo odkryły, można powiedzieć, to szereg skandali wybuchł. To znaczy Izrael sprzedawał broń, którą wcześniej dostawał od Amerykanów. Oczywiście broń w najlepszej technologii, w najlepszej jakości, i to powodowało od wielu, wielu lat częste spory dyplomatyczne pomiędzy Waszyngtonem i Tel Awiwem, bo to jak to jest, że my wam dajemy tutaj nowoczesną broń, a ona trafia do Pekinu. No i tak właściwie jeszcze, tak właściwie nawiązując tutaj temat izraelski, to bardzo ważne jest do odnotowania to, że rezerwiści armii izraelskiej, tutaj w Izraelu jeszcze jest taki system, że kto tam odsłużył wojsko, jeszcze musi tego wojska wracać, wzywają do pomocy Kurdom, że tutaj wartości humanitarne ich gnębią, znaczy ich powodują do tego, żeby myśleć o sojusznikach. No ale też trzeba pamiętać o tym, że Izrael tak właściwie kilka razy tych Kurdów zostawił, znaczy szczególnie irackich Kurdów, którzy później bezwzględnie reżim Saddama Husseina mordował. A tak właściwie wspominając byłego dyktatora Iraku, no to tak mamy pewną analogię, jeśli chodzi o ostatnią sytuację na Bliskim Wschodzie. To znaczy, no tak się słyszy, że prezydent Erdogan zaryzykował wojnę, z której tak właściwie może wyjść dość mocno poszarpany.
A już to było, tak? Bo się wydawało, że też ma przyzwolenie tak.
Tak, tutaj media przypominają, że Saddam Hussein też tak właściwie zanim zorganizował wyprawę łupieżcą na Kuwejt, też szukał, konsultował się z Amerykanami odnośnie swoich zamiarów i nie usłyszał odpowiedzi negatywnej. Wręcz to go zachęciło do tego, żeby na ten mały państewko napaść, i wiemy, jak to się skończyło. I tutaj tak właściwie Turcy też są takie analogie do tego, że wplątali się w awanturę, z której tak właściwie mogą wyjść bardzo poszarpani.
Czyli jednym słowem, gdybyśmy chcieli użyć starego, młodzieżowego języka w moich czasów, tak jak Saddam Hussein został chyba wystawiony do wiatru, czyli podpuszczony, w cudzysłowie mówiąc, to samo troszkę dotyczyło Turcji, że znalazła się w takiej sytuacji, że wydawało się, że wszystko jest okej, natomiast okazuje się chociażby te zapowiedziane, chociaż nie realizowane, embargo na wiele, wiele, powiedzmy, produktów, które mogły być przez Stany Zjednoczone wprowadzone. Zobaczymy, jak to się skończy. Panie Pawle, ja tak powiem szczerze, troszkę się zdziwiłem, kiedy pytałem o tą atmosferę polityczną na Bliskim Wschodzie. Pan nie zaczął od ataku Turcji na Kurdów, na ten region, który od kilku dni jest nazywany przez wszystkich dziennikarzy w takim prawie, że polsko brzmiącym słowie, a mianowicie jak ten region się nazywa?
Kurdystan. Albo nie, przepraszam, Rożawa.
No tak, to jest jakby było, można powiedzieć, miało być częścią tego Kurdystanu, czyli Rożawa, niektórzy tłumaczą to na Rożawa. No i ja bym tutaj chciał naszym słuchaczom troszeczkę wytłumaczyć tą sytuację, o co chodzi. Przede wszystkim jest to nazwa pochodząca z języka Kurdów, języka, którego ten naród, Kurdowie, używają, czy mają swój własny język. I tak naprawdę to dokładnie znaczy w języku kurdyjskim zachód. Tą część nazwano po prostu Rożava, czyli Rożava jak Kurdystany, czyli zachodni Kurdystan. Jest to bardzo młode określenie, praktycznie pierwszy raz Kurdowie użyli tego określenia zaledwie w roku 2014, a jest to terytorium praktycznie w 100% należące ciągle oficjalnie do jakiego kraju?
Do Syrii, która się nawet zobowiązała do obrony tego kraju.
No, to jest przecież terytorium Syrii. Nie wiem, czy nasi słuchacze kiedykolwiek sprawdzili, pamiętają, jaka jest powierzchnia całej Syrii. Jest to kraj tutaj na naszym terenie wcale nie taki mały, bo jest to prawie że 185 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeżeli porównamy to do Libanu, który ma zaledwie 10 tysięcy kilometrów kwadratowych, 10 452 km2 dokładnie, to ta część, którą nasi Kurdowie nazwali Rożava, czyli część zachodnia Kurdystanu, to powierzchnia 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli śmiało możemy zaryzykować, że jest to prawie 1/3 całego terytorium Syrii. Czy pan, panie Pawle, uważa, że nasz Bashar al-Assad, prezydent Syrii, chciałby zapomnieć o tym terytorium, że to nie jest jego i tak sobie go zostawi?
Nie, wręcz przeciwnie. To szczególnie, że to nie jest jałowa pustynia, tylko bogate obszary, gdzie 40% syryjskich płodów rolnych stamtąd pochodzi. I co więcej, jeszcze media tu informują, że trzy dywizje, które idą na Turków, można powiedzieć, to są elitarne dywizje przygotowane i wyszkolone i wyposażone przez Rosjan, którzy też będą w jakiejś tam formie obecni w trakcie całego tego marszu wyzwolicieli, nazwijmy to.
No, w sposób ironiczny nazwano tą akcję, powiedzmy, turecką, nazwali to jako źródło pokoju. Czy to będzie źródłem pokoju, to ja osobiście bardzo, bardzo wątpię. Jednak należy naszym słuchaczom przypomnieć, że ta 1/3 Turcji, która leży między dwoma rzekami, jak te rzeki się nazywają?
Mezopotamia.
Mezopotamia, czyli Międzyrzecze, a te dwie rzeki to przede wszystkim Eufrat, a druga to
Tygrys.
Tak, to są dwie biblijne, historyczne, starożytne rzeki, o których nie sposób nie pamiętać. I ponieważ to całe terytorium leży między tymi dwoma rzekami, kiedyś nazywane po babilońsku praktycznie Mezopotamią, czyli takim naszym Międzyrzeczem, tak naprawdę w geografii aktualnej, w języku arabskim, w tej geografii Bliskiego Wschodu, jest to nazywane Jazire. Jazire to znaczy wyspa, dlatego że te dwie olbrzymie rzeki tak niejako otaczają ten teren, ten olbrzymi teren, jak już mówiliśmy, 1/3, która jest pod panowaniem aktualnie jeszcze, przynajmniej do tej pory, Kurdów, ale to jest jeszcze dużo bardziej szerszy region, nazywano po prostu wyspą. Wyspa ta była zawsze śpichlerzem z tego powodu, że jak tam się poruszamy, to praktycznie setki kilometrów, 300, 400, 500 kilometrów jedziemy, zwłaszcza wiosną, a sam to osobiście kilkakrotnie robiłem, i jedziemy wśród pszenicy. Pszenicy, która szumi tym wiatrem takim kontynentalnym, a to, że mamy po jednej i po drugiej stronie, zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej, olbrzymią masę wody pochodzącą z tych dwóch rzek, także jest to możliwe, by to też również w odpowiednim czasie podlewać, żeby to rzeczywiście pięknie, pięknie rosło. Tylko tak w cudzysłowie dodam, że to jest pszenica najlepsza do produkcji przeróżnych makaronów. Natomiast kiedy poruszamy się tam, no już w miesiącu maju, początku czerwca, widzimy olbrzymie piramidy worków z pszenicą. Jednym słowem, być może mało kto wie, że jest to terytorium naprawdę, naprawdę bardzo urodzajne i bardzo bogate. Stąd też wiele reżimów, wiele sił politycznych na Bliskim Wschodzie od dawien dawna ten region no, starała się posiadać, tym regionem zarządzać. Już w latach 60. partia Baas, to jest zawsze ta sama i jedyna partia władzy syryjskiej, prezydenta Bashara al-Assada i wszystkich jego akolitów, że tak powiem. Kiedyś to była również wspólna partia dla Iraku. Ona powstała, zresztą była założona przez działaczy, i to również chrześcijańskich w Iraku, jako jedyna partia dla tych dwóch krajów. Oczywiście oni później się dość dobrze pokłócili i efekty tych...
No, do dzisiaj.
Do dzisiaj trwają. Ale o co mi chodzi? Przede wszystkim w tych latach 60. jeszcze przed erą Hafeza el-Assada, czyli ojca aktualnego prezydenta Syrii, no próbowano Kurdów się pozbyć. Jak to robią? W większości właścicielami tych olbrzymich terenów urodzajnych byli Kurdowie. Co robił reżim syryjski, jeszcze ten przed Asadem? Upaństwawiał, eliminował Kurdów, a na miejsce sprowadzał oczywiście Arabów i do religii muzułmańskiej sunnitów. Dlaczego sunnitów? Dlaczego na przykład później już Hafez al-Assad nie swoich, powiedzmy, współbraci alawitów czy szyitów? Oczywiście to było niemożliwe, bo żeby jeszcze do tego garnka dołożyć szyitów, a wiemy dobrze, że Kurdowie są sunnitami. Stąd przynajmniej była to jakakolwiek możliwość, by no, do tych konfliktów nie dochodziło. Mam nadzieję, że rozumiemy, o jakie terytorium chodzi, a jednocześnie rozumiemy, że no, opanować ten olbrzymi teren, to olbrzymi terytorium, nawet gdybyśmy wyparli wszystkie siły kurdyjskie, to oczywiście Kurdowie są specjalistami, jeżeli chodzi o działania militarne, to są specjalistami od...
działań wojny partyzanckiej. Zresztą jeden z izraelskich portali powiązanych ze służbami przewiduje rychłą klęskę turecką, bo właśnie tutaj przewidują, że 140 tysięcy Kurdów jest w stanie osadzić linię Eufratu i Turcy już nic więcej nie będą mieli do powiedzenia, jeśli chodzi o bezpośrednie starcie. No, jeszcze tutaj tak wspominając Turków, no to trzeba wspomnieć, że być może przypadkiem, albo może przez złośliwość, Turcja opublikowała mapy, na których znajdują się dokładne lokalizacje 10 amerykańskich posterunków i dwóch francuskich. To jest wielki zgrzyt i skandal międzynarodowy, ponieważ tajemnica NATO została ujawniona. Czy to pytanie jest, była złośliwość, czy tylko po prostu jakieś niedopatrzenie?
Mam nadzieję, że to było zagalopowanie się w tej sytuacji. Czym dalej w las, tym więcej drzew, tym więcej może być problemów dla Turcji. No, mnie zaskoczyła, może nie, ale na pewno zdziwiła wiadomość przeczytana w sobotniej prasie francuskojęzycznej, która podaje, że siły kurdyjsko-syryjskie zgodziły się z Rosją. No to jest bardzo ciekawe. Po co? Po to, aby pozwolić armii rządu syryjskiego na wejście do dwóch kluczowych miejsc we wschodniej Syrii. wciąż, no, jak już mówiliśmy, kontrolowanych przez siły kurdyjskie. A po co to robią? W celu odparcia trwającej ofensywy tureckiej na tym obszarze. Mam na myśli też to, co słyszałem w libańskiej telewizji, wypowiedź rzecznika sił zbrojnych kurdyjskich, który po prostu też straszył. Ostatnio wszyscy nas straszą. Wiemy, że Turcy nas straszą, że w takim razie jak Europa będzie nas krytykowała i tak dalej, to otworzymy granice i te 3 miliony znowu będziecie mieli u siebie. Również Kurdowie też straszą. No skoro wy nic nie będziecie robili, no to my niestety nie mamy innego wyjścia, jak poprosić armię syryjską Bashara al-Assada, żeby wyzwoliła, żeby pomogła obronić przecież terytorium. Jak trwoga, to też do Boga. W tej samej prasie też we wstępniaku do Lorient Le Jour wyczytałem takie zdanie, które porównuje sytuację aktualnie w tym Rożawa, czyli na terenie opanowanym przez Kurdów i w ogóle Kurdystanu w całości do Libanu. I ten dziennikarz powiedział tak, no, mamy taką sytuację, że my w Libanie mamy państwo. Mamy państwo myślą.
No jest państwo 43.
Będziemy świętować też uzyskanie niepodległości 22 listopada, to już jest od 1943 roku, ale mówi, nie mamy narodu. A tam mamy naród, który nie ma państwa. Taka właśnie jest sytuacja Kurdów. Również ten sam artykuł wstępnie, jak Lorient Le Jour, przestrzega rząd libański, przestrzega Libańczyków. Nie myślcie, że Rożawa jest tak bardzo daleko od granic z Libanem. I nie tylko ci uchodźcy mogą się znaleźć w Europie, którzy są na terenie Turcji, ale raz wpuszczeni do Syrii, no kto wie, czy znowu nie zapłacimy dużą cenę, jak pisze nasz autor, jako kraj ciągłych migracji, ciągłych gościnności dla uchodźców z różnych terenów. No ja jeszcze dodam, panie Pawle, że cały cel, jaki sobie postawiła Turcja, to jest nie to, żeby zniszczyć, wymordować wszystkich Kurdów. Na pewno wielu już zginęło.
Chociaż już widzimy bulwersujące filmy.
Sytuacje, tak jest i to jest na pewno coś dalej godnego. Ale przede wszystkim chcą zmienić demografię, czyli te miliony, byśmy powiedzieli, a przynajmniej setki tysięcy, których mają u siebie w Turcji, chcą po prostu tu przysłać na tereny Rożawy. A między innymi z tego powodu, bo badania, jakie prowadzi rząd turecki, wykazały, że 2/3 populacji tureckiej są przeciwne temu, żeby uchodźcy syryjscy pozostawali w Turcji. Stąd również wydaje mi się, że ten ruch właśnie stąd się wziął, żeby się pozbyć tego właśnie problemu, bo być może to będzie miało później wielkie wpływy również na poszczególne powiedzmy wybory, które będą. Owszem, czas nasz już się kończy, można by jeszcze wiele na ten temat mówić. Pojawiła się znowu w naszym studiu, przynajmniej na chwilę.
Marhaba, sabah al-khair.
Min enti?
Maja, tayyib.
No Maja powróciła na chwilę do naszego studia, bo jej córeczka już na miesiąc mogła się znaleźć. No w takiej sytuacji, Maja, co nam proponujesz na koniec naszego programu? Hekian, sytuacją tabaki. Halla, ehersi, ulewi szutar tyle teatina lion.
Nahna halla, uszahmy wardyje, fa hena tertyle lama smachty wardyje.
Nie mogłam inaczej w tym miesiącu różańca, jakim jest październik również dla nas, jak przygotować pieśń mówiąca o tej modlitwie. W skrócie Maja mówi, że ta pieśń zaprasza nas, nasze rodziny, byśmy razem w tym miesiącu to i tak również prosząc o pokój w Rożawie i nie tylko na całym Bliskim Wschodzie i na świecie się modlili. Żegnamy się, zapraszamy za tydzień o tej samej już znanej porze, 6:30. A teraz prosimy Warszawę o tą piękną pieśń Maryjną.